radiowo-naukowo.
Joanna Merecka-Motosz, dzień dobry. Ze mną w studiu Agnieszka Dobosz, mentor i coach biznesowy. Człowiek, który doradza, podpowiada w bardzo, wydawałoby się, nieraz oczywistych kwestiach, ale z drugiej strony, jak człowiek się zagłębi, no to po dłuższym namyśle okazuje się, że niewiele jednak wie i wiele, właściwie tak powinnam powiedzieć, powinien się jeszcze nauczyć. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jasiu.
Dzisiaj, no, myślę, temat ważny i istotny, mianowicie delegowanie i budowanie odpowiedzialności w zespole. Myślę, że nie do końca zdajemy sobie sprawę, co się kryje pod tymi zagadnieniami, bo praktyczne ujęcie tematu delegowania i budowania odpowiedzialności w zespole zarówno w teorii, jak i praktyce, no, potrafi spędzać sens powiek, myślę, wielu liderom.
Zgadza się, bo delegowanie to jeden z najważniejszych nawyków dobrego lidera i jednocześnie jedno z najtrudniejszych umiejętności dla osób, które działały długo, zrobię to sam, zrobię to lepiej.
Czyli mówisz o tym, że tak naprawdę nie potrafimy dzielić się zadaniami albo wychodzimy z założenia, że nikt tak dobrze jak my tego nie zrobi.
Albo to jedna rzecz, albo druga, chcemy mieć cały czas kontrolę nad tym, kto co robi.
No ale poprzez kontrolę nie da się budować ani zespołu, ani dobrej relacji między ludźmi, a już na pewno nie przynosi to efektów w pracy.
Dlatego menadżerowie, liderzy mylą pojęcie delegowania, a wydawanie poleceń.
No właśnie, jak to rozróżnić? Co jest takim, no powiedziałabym, najważniejszym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę?
Wydawanie poleceń to jest mówienie zrób tak i tak po kroku.
A konkretnie. Mówienie, a ja bym zrobił to w taki sposób i dobrze, żebyś ty brał ze mnie przykład?
Też, to jest to jest też branie odpowiedzialności za te działania. A znowu delegowanie to jest mówienie, co jest celem, tu są zasoby i działaj według własnych zasad.
Czyli
sam znajdź rozwiązanie, sam poszukaj możliwości i przyjdź do mnie z rozwiązaniem. Nie mówię ci, jak masz to zrobić, jakimi narzędziami, tylko liczy się efekt. A przy wydawaniu poleceń zrób to za pomocą tego, w takim czasie użyj tego i tego.
No właśnie. I myślę sobie, ja się teraz zastanawiam, drodzy państwo, czy ja spotykam się z tym na co dzień, albo państwo tu będziemy namawiać, dajcie znać, czy wy się spotykacie na co dzień, bo delegowanie, ja to czytam tak, że jest to jasne określenie tego, co ma zostać zrobione i po co.
Też, ale to jest też przekazanie zadania razem z odpowiedzialnością. Jasne wyjaśnienie celu, oczekiwań i tego, dlaczego to jest ważne. Potem jest ustalenie, jakie decyzje osoba może podjąć samodzielnie, danie prawa do popełniania błędów i wyciągnięcia wniosków, a także sprawdzanie postępów zamiast mikrozarządzania, czyli liczymy się, sprawdzamy efekt, a nie po kolei, co zrobiłeś. Czy zrobiłeś już to, tamto, czy zrobiłeś jedno zadanie, drugie, trzecie, czwarte, liczy się sam efekt. A to w jaki sposób to zostanie zrobione?
Czy lider powinien wtedy określić też czas, w jakim to zadanie ma być wykonane?
Tak, wydajemy polecenia SMART, czyli one muszą być bardzo określone, specyficzne i muszą być określone co do czasu.
Czyli na przykład, proszę cię, do końca dnia to jest temat, którym chcę, żebyś się zajął, tak? I nie mówimy, jak ma to zrobić, gdzie ma to zrobić i tak dalej, i tak dalej pracownik.
Tak. Tylko mówimy, czego oczekujemy, jakiego zadania.
I jakiego efektu.
Tak, jakiego efektu.
To mikrozarządzanie, o którym mówiłaś, czyli to zrzucanie odpowiedzialności, to jest też, to się w tym, z tym wiąże, czy to są zupełnie inne rzeczy?
Mikrozarządzanie to jest takie, że po prostu taką trzymanie tej kontroli, tak? Bo o to chodzi, żeby nie trzymać kontroli nad pracownikiem. Czy już to zrobiłeś? Pokaż mi wszystkie kroki, jakie zrobiłeś.
Okej.
To jest to, tak? Patrzenie tak naprawdę
na ręce.
Tak?
Okej. No właśnie. A zrzucanie odpowiedzialności?
To nie jest rzucanie odpowiedzialności, to jest dzielenie się. To jest dzielenie się odpowiedzialnością. To nie jest tak. Bo jakby nie było, najczęściej lider albo menadżer zleca komuś, kto jest niżej. To i tak, jakby nie było, ta odpowiedzialność za błędy zespołu, to tak ponosi lider.
To zależy od
charakteru i powie, że to jego wina, a z drugiej strony pracownik powie. To jest takie umowne oddanie delegowania tego zaufania. że pracownik jest w stanie to zrobić samodzielnie, bo to wtedy buduje zespół. Tak, pracownicy się angażują w swoje wykonywanie zadań i ludzie się rozwijają. Umiejętności, pewność siebie. A lider odzyskuje czas na sprawy strategiczne, a nie na sprawdzanie każdego pracownika, co się czym zajmuje, w jakim czasie i tak dalej.
A budowanie odpowiedzialności u pracownika, tak żeby on z jednej strony czuł, że ma swobodę, pewną autonomię w wykonywaniu zadań i jednocześnie też wiedział, że jest odpowiedzialny, bierze odpowiedzialność za to, za efekt końcowy tego, co robi.
Wydaje mi się, że pracownik, jeżeli ma oddelegowane zadanie i fajnie jakby było, jakby lider podkreślił, że ci deleguje to zadanie, że zrób je od początku do końca i ty będziesz odpowiedzialny za to zadanie, podkreślić to. Tak? To jest też istotne, żeby ta osoba, która wykonuje to zadanie, wiedziała, że bierze za nie odpowiedzialność. Albo że oczekujemy od niej tej odpowiedzialności. Tak?
No tak. Zadawanie pytań zamiast rozwiązań. O tym już miałyśmy też okazję rozmawiać przy komunikacji szeroko pojętej. Pytania otwarte, czyli na przykład, jak byś to rozwiązał, jakie widzisz ryzyko, albo z czego jesteś najbardziej zadowolony w tym zadaniu, które zrobiłeś, czy w pracy, którą wykonałeś, żeby uzyskać taki, a nie inny efekt.
A jak widzimy coś, co trzeba poprawić, to wskazać miejsce czy obszar. Tutaj widzę jeszcze obszar do poprawy. Albo widzę, czego tutaj brakuje. Tak? Zastanów się, czego tutaj brakuje. Poszukaj odpowiedzi w odpowiednim miejscu. Tak? Albo przyjdź z innym rozwiązaniem. Czy widzisz inne rozwiązania? Zastanów się. Żeby dać to pracownikowi, żeby sam rozwiązał to zadanie.
A jakie są największe błędy według ciebie, które popełniają liderzy wobec pracowników?
Nie mówią o tych efekcie, czego oczekują tak naprawdę.
A dają przestrzeń?
To zależy od lidera.
Okej.
To zależy od lidera. To w ten sposób komunikacji, czyli czego od ciebie oczekuję, jaki jest efekt, jaka jest twoja odpowiedzialność, w jakim czasie masz to zrobić. Tak? I ta pełna autonomia, bo jeżeli już jest tylko jakiś element kontroli, taki duży, czy już to zrobiłeś, tak? Na jakim etapie jesteś?
Albo szybciej,
to nie jest delegowanie. Okay? To już jest wydawanie poleceń.
Okej. Ja przygotowując się do naszego spotkania, przeczytałam takie zdanie, które bardzo mi się podoba, czyli odpowiedzialność rośnie, gdy ludzie nie boją się porażek.
Tak, to jest to, co wspomniałam, żeby oddelegować zadania w ten sposób, żeby ludzie mogli uczyć się na własnych błędach. Czyli popełniać błędy, tak zwane porażki, tak? I uczyć się na tych porażkach.
Wiesz, bo ja mam też takie poczucie, to się już zmienia z całą pewnością, jeśli chodzi o budowanie relacji też, o wyposażanie pracowników, pracodawców, pewne liderów w pewne kompetencje. Natomiast ja pamiętam sprzed bodajże dwóch dekad miałam, nie wiem, czy to nazwać przyjemnością, ale pracowałam w takim miejscu, w którym dyrektor pierwsze co robił, to szukał winnego tego, co się nie udało. Ja z kolei stawałam okoniem trochę do takiego wyciągania konsekwencji od pracowników, a też byłam na kierowniczym stanowisku wtedy. Natomiast, bo mnie uczono tego, że najpierw ratuj sytuację, a potem wyciągnij z tego lekcję, tak? Czyli napraw to, co się zepsuło i nie obwiniaj jednej osoby, tylko siądźcie w zespole i przegadajcie, co się wydarzyło, a nie powinno wydarzyć. Na przykład. Nie?
Są też tacy liderzy. To też zależy od motywatora, jakie ma motywatory, co go napędza. Niektórzy nie potrafią się przyznać do błędów przed samym sobą i przed innymi i szukają winnych wokół, a nie siebie.
No ale to jest trochę takie dziecinne, jak w tej piaskownicy. To nie ja. Pierwsze, co robi dziecko, jeśli jest, że tak powiem, łajane przez rodziców za błędy, które popełnia, czy coś, co się wydarzy, to z automatu, cokolwiek by się nie wydarzyło, odpowiada, to nie ja. I to nie ja, mam wrażenie, z bardzo wieloma osobami w dorosłym życiu ciągle i niezmiennie jest, tak?
No ale skąd?
Z tej piaskownicy.
No z tej piaskownicy. To, że my nie potrafimy się przyznać do błędu. A znowu patrzę na to, że...
Znaczy my się boimy, ja tak sobie myślę, że to nie jest kwestia tylko przyznania się bądź nie do błędu. To jest strach przed konsekwencją, tak? Którą czasem no, w dorosłym, ale w ogóle w życiu musimy ponieść. To są konsekwencje, które są wypadkową tego, co się wcześniej wydarzyło, tak?
No to są takie też trudne słowa do lidera. Tak, to mój błąd i tak, nie wiem. Mhm. Powiedzenie słowa nie wiem, przyznanie się, okej, wrócę do ciebie, przecież nie jestem alfą i omegą, to też jest trudne powiedzieć nie wiem.
Daj mi chwilę, sprawdzę.
Mhm. Więc to też, tak? Albo przyznanie się do błędu, dlaczego nie? I tak to wyjdzie. Czyli to jest błąd.
No tak, prędzej czy później. Prędzej to jak z tym kłamstwem, tak... które ma krótkie nogi tak naprawdę i nawet jeśli muszą państwo poczekać ten miesiąc, dwa na to, aż się sytuacja rozwiąże, to proszę mi wierzyć, to samo przyjdzie.
Tak.
Samo przyjdzie. Nie muszą państwo szukać. Zawsze znajdzie się ktoś, kto podpowie i pokaże, co tak naprawdę się stało.
Ale tu znowu pokazuje to, że to zawsze chodzi o nas, nie o nich. Mhm. Tu nigdy nie chodzi o nas. O nich, tylko o nas, bo to jest w nas, bo ja się nie potrafię przyznać do błędów. A tak powinienem stanąć, tak, to jest mój błąd, nauczyłem się, przepraszam, popełniłem błąd. A my nie potrafimy stanąć. Bo dlaczego nie potrafimy się przyznać do błędu? Bo najczęściej byliśmy karani za popełnianie błędów.
No właśnie. To jak to zmienić?
Pracować i próbować się przyznawać do błędu.
Czyli to jest znowu tak jak z tym mięśniem, który trzeba wyćwiczyć, żeby on dał radę.
No tak. Mhm. No trzeba co to zmieni? Jak nie przyznam się do błędów, to potem co? Będzie to we mnie się działo, przecież mogłem powiedzieć, przyznać się, inaczej by się to potoczyło. Szybciej byśmy znaleźli rozwiązanie. Ja wyciągnęłabym lekcję. Mhm. Wiedziałabym, co zrobić następnym razem, albo czego uniknąć. A tak pętlimy się, nie, to nie ja.
No właśnie, a to drodzy państwo, prędzej czy później, tak jak słyszycie, ujrzy światło dzienne i potem to wstyd.
No wstyd!
Czasem łatwiej powiedzieć, słuchajcie, przepraszam, no nie miałem racji, albo no, ja też nie na wszystkim się znam, albo przeceniłam swoje możliwości, czy przeceniłem swoje możliwości i rzeczywiście nie poszło to w tym kierunku, w którym powinno.
No to jest trudne.
To jest trudne. Z drugiej strony myślę sobie, że świat się na tym nie kończy. Ja kiedyś byłam świadkiem też takiej sytuacji, że przed wejściem do gabinetu bardzo prominentnej osoby stał człowiek z dokumentami i ręce mu się trzęsły, tak że widać było, jak te kartki drżą po prostu. I patrzę na tego człowieka wtedy i myślę sobie, na litość boską, przecież to jest tylko praca. Co my sobie robimy? Co tu się w ogóle wydarzyło w tej chwili? Tak? Co to za strach musi być w tym człowieku, że on taki stres, takie nerwy przeżywa przed wejściem do gabinetu pracodawcy.
I teraz czy to jest jego, czy pracodawca będzie źle reagował na jego błędy? Bo czasami jest tak, że my myślimy, że ktoś źle zareaguje na nasz błąd, że się przyznamy do błędu, a okazuje się, że rozwiązanie czasami jest bardzo blisko i prosto, tylko my tego rozwiązania nie widzieliśmy. Zamiast krążyć wokół błędu, od razu pokazać, ktoś inny na to spojrzy.
No jak? To też jest metoda, prawda? Bo to tak jak patrzę na naszą pracę w radiu czasem. Bywa tak, że my mając rozmowę z gościem 20-parominutową, jak musimy z tego wyciąć krótki fragment, czyli tą esencję wyciągnąć na krótszą informację, no to no dobrze, skracamy, powiedzmy, udało się do tych 6 minut, a muszą być 3. I myślę sobie, ja nie słyszę już. Naprawdę nie słyszę. Więc my jesteśmy nauczeni tego i to jest bardzo, uważam, fajna metoda i technika, że mamy wydawców, do których możemy zadzwonić i po prostu powiedzieć mu, słuchaj, ja nie wiem, co z tego wyciąć. Ja tego nie słyszę po prostu. Czy możesz swoim uchem posłuchać jako świeża osoba i zobaczyć, co jeszcze? Tak? Albo druga metoda jest taka, że ja to zostawiam, jeśli mam czas i mogę to zrobić, odchodzę, zajmuję się czym innym, po czym wracam do tego zadania, które miałam zrobić i innym okiem, świeższym okiem patrzę na to jeszcze raz.
też tak robię, a ja znowu nie nagrywam, a dużo piszę, to znowu daję coś do przeczytania drugiej osobie, żeby ktoś to zczytał.
To podobna zasada.
Tak, to podobna zasada, tak. A nawet też potrafię niektóre te teksty też tak do przeredagowania komuś tam profesjonalnie, bo jak z początku pisałam, to pisałam bardzo długie zdania, jak to było powiedziane, nie językiem klienta, więc było mi pokazanie,
czyli
jak
nie
to...
po ludzku, nie po, nie po ludzku.
Nie po ludzku było. Właśnie. Bardziej było zaawansowanie i naukowo. Więc też się tego uczyłam. Jak zmienić ten język, żeby on był
czytelny.
Czytelny.
I taki, powiedziałabym, zjadliwy w odbiorze, nie?
Tak.
Bo to jest właśnie to. No i właśnie. I tu, drodzy państwo, no myślę sobie, że po pierwsze nic złego w przyznaniu się do błędu, jeśli on jest. Po drugie nic złego w tym, żeby podejść do takiego lidera i powiedzieć, słuchaj, ja już nie mam pomysłu. On od tego też jest, żeby wskazać pewne możliwości albo podpowiedzieć, co zrobić, żeby spojrzeć na ten tekst i materiał drugi raz. I myślę sobie, że to właśnie w takim kierunku i tak powinno wyglądać.
Tak, zgodzę się z tym.
Co jeszcze jest z takich rzeczy, o których warto pomyśleć i które warto w życie, że tak powiem, wcielić?
Dialog bardziej działa wtedy, kiedy jest dialog. Wydaje mi się, że powinniśmy rozmawiać z pracownikami. W ogóle z ludźmi.
Czyli komunikacja. Czyli znowu wracamy do tematu, bez niej się nie da. Warto wypracować sobie język. No, też z całą mocą i stanowczością mam absolutnie przekonanie, że nie wszyscy lubimy się w pracy. Tak się po prostu zdarza.
Ale
nie
do
musimy.
Pracy przychodzimy pracować,
dokładnie,
nie musimy się lubić.
Dokładnie.
Szanujmy się.
Dokładnie.
Nic więcej. Rozmawiajmy ze sobą. Po pracy nikt nam nie każe ze sobą
nie,
być.
Żeby... Ale ja mówię też o tym dlatego, że warto wypracować sobie pewne ścieżki, tak żeby ta praca szła płynnie, tak? Żeby te komunikaty były jasne i czytelne. Po prostu. Że jeśli państwo nie lubią swojego przełożonego, co się też może zdarzyć, no założenie jest takie, że dyrektorów i prezesów się nie lubi. Generalizuję oczywiście i to mocno, że z reguły było tak, że pracownicy stawali w opozycji, tak, pewnej. W wielu pewnie firmach jeszcze tak się dzieje. No to myślę sobie, że znalezienie wspólnego języka, proste komunikaty, które są przekazywane z jednej i z drugiej strony, ale komunikaty, ta komunikacja musi być. Bez niej, drodzy państwo, nic nie będzie funkcjonowało tak, jak trzeba.
I przy delegowaniu skupić się na celu i efekcie, jaki jest do osiągnięcia.
No
i mówić o tym głośno i wyraźnie, co chcemy, czego oczekujemy od pracownika po wykonaniu zadania.
To już jako liderzy. A pracownik z kolei, jeśli ma wątpliwości...
To niech dopytuje. Bo my bardzo często albo się domyślamy, albo odchodzimy i co on miał na myśli?
Co ja mam zrobić właściwie?
Co ja mam,
co
zrobić?
Ja mam zrobić?
My nie dopytujemy. I robimy,
po
a potem popełniamy błędy. A to jest też, bo to jest nieprzyznanie się, że nie zrozumiałem. A fajnie to można sparafrazować. Rozumiem, że oczekujesz ode mnie zrobienia tego zadania w ten, a nie inny sposób. Lider powie nie, oczekuję to w ten i w ten sposób. Albo takiego efektu. Tak?
Albo właśnie, jak ty to zrobisz, to jest twoja sprawa, efekt ma być taki.
I tak, takiego efektu oczekuję. A my nie dopytujemy. Najczęściej te rozmowy po zebraniach, po jakichś takich spotkaniach dzieją się w kuchni.
No,
rozmowy,
no tak.
Ale zamiast pójść zapytać.
W kuluarach.
Zamiast pójść zapytać bezpośrednio.
A dlaczego my nie
miał
pytamy?
Na myśli? Bo się obawiamy ośmieszenia, oceniania, coś, że nie zapamiętałem, nie zrozumiałem.
No dobrze, ale to też się znikąd nie bierze.
No nie bierze.
To znowu jest tak, że albo trafialiśmy wcześniej na takich liderów, tak, albo ciągnie się to od tej piaskownicy, o czym już powiedziałyśmy, za nami. Albo, no, jeśli to jest nasza pierwsza praca, to nie ustaliliśmy pewnych zasad od samego początku i pozwoliliśmy na to, żeby to w tym kierunku szło.
Albo też może być tak, że ten język, który mówi lider, jest niedopasowany do odbiorcy. Bo czasami jest tak, że druga osoba powie to samo innymi słowami, i pracownik jest to w stanie zrozumieć.
Okay.
To też trzeba zobaczyć ten język komunikacji.
A jak często w twojej, no powiedziałabym, ci, którzy do ciebie przychodzą, jak często w twojej karierze zdarzyło się, że przychodził lider, który mówił, no ja mówię do ludzi tak, że oni w ogóle nie wiedzą, o co mi chodzi.
Bo nie dopowiada. bo nie mówi precyzyjnie, co czego oczekuje. Tylko rzuca hasła bez mówienia, jak ja to mówię, tych komunikatów smart, czyli mają być jasne, określone co do czasu.
No, temat nie jest łatwy, myślę sobie, ale jak większość, które poruszamy, one opierają się na komunikacji, na emocjach, na radzeniu sobie z tymi emocjami, na prostym, jasnym przekazie, który powinien iść z każdej ze stron, a często właśnie tego brakuje i stąd się większość problemów bierze tak naprawdę.
Tak.
No to podsumowując, delegowanie. Delegowanie, drodzy Państwo, to nie zarządzanie ludźmi, to przekazanie odpowiedzialności i decyzyjności na odpowiednim poziomie pracownikom, z którymi współpracujecie, ludziom, którzy są po to, żeby, no, kolokwialnie mówiąc, pchać razem wspólnie ten jeden wózek.
Ja to podsumuję w ten sposób, że ludzie, którzy wykonują polecenia, pracują, żeby było zrobione, a ci, którzy pracują poprzez delegowanie, pracują, żeby osiągnąć efekt.
No i co? Stawiamy kropkę, mając nadzieję, drodzy Państwo, że chociaż odrobinę wyjaśniłyśmy Wam, czym jest delegowanie zadań i budowanie odpowiedzialności w zespole.
Dziękuję.
Agnieszka Dobosz była Państwa i moim gościem. Joanna Merecka-Motysz. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.